Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie żałuję tej decyzji, że zatrudniłem księdza doktora Wojciecha. Moi drodzy, temat piękny, rzadko poruszany. Dlaczego? Być może nam to wybrzmi w pewnym momencie. Cnota jest widoczna, duża dysproporcja między treścią tego słowa, treścią, jakie istniało u starożytnych myślicieli, czy też u średniowiecznych teologów, a tym, co współcześnie kojarzy się z tym pojęciem. Dzisiaj cnota brzmi dziwnie w uszach. Przede wszystkim kojarzy się z dziedziną czystości i to połączenie dwóch słów cnota czystości właściwie brzmi negatywnie, czy też z przymrużeniem oka. Czasem o kimś się mówi, że jest chodzącą cnotą i można by było uznać, że to jest komplement, że to jest ktoś bardzo prawy, ale to jest de facto jakiś sarkazm w tym sformułowaniu jest ukryty, jakaś ironia. Tak samo czasownik, przymiotnik cnotliwy. Jeszcze w odniesieniu do kobiety, cnotliwa. Max Scheler, filozof niemiecki, fenomenolog, z niego pisał pracę habilitacyjną Karol Wojtyła na podstawie jego dzieł. Opracował takie studium, po niemiecku zur Rehabilitierung der Tugend, czyli ku rehabilitacji cnoty. Chyba już na początku XX wieku po niemiecku to słowo Tugend też brzmiało negatywnie. Że Scheler apeluje o Rehabilitierung, o rehabilitację cnoty. Karol Wojtyła w swojej książce Miłość i odpowiedzialność, w której podejmuje tematykę płciowości, seksualności itd., stworzył jedną część i zatytułował ją Rehabilitacja cnoty. Ja myślę, że cały ten rok formacyjny, który będziecie tutaj mieli, chyba będzie tym, co postulował i Scheler, i Wojtyła. Rehabilitacja cnoty. A łacińskie słowo określające cnotę, virtus, jest pięknym słowem. Oznacza dzielność, mężność, siłę. Virtuti militari. To oznaczenie dla dzielnego żołnierza. Chyba jeszcze ładniej to słowo brzmi po grecku. Nie chcę się tu wymądrzać przed specjalistą od języków klasycznych, jakim jest wasz nowy ksiądz opiekun, ksiądz doktor Wojciech. On wam to może jeszcze dokładniej wszystko potem wyjaśni. Ale po grecku jest chyba jeszcze ładniejsze słowo. Arete. Też dzielność. Dwaj najwięksi chrześcijańscy myśliciele, święty Augustyn, to przełom IV i V wieku. Święty Tomasz z Akwinu to XIII wiek. W tym roku obchodzimy 750-lecie jego śmierci, więc nie możemy świętego Tomasza z Akwinu pomijać, szczególnie w temacie cnoty. Ci dwaj wielcy myśliciele, święty Augustyn i święty Tomasz, idą za takim rozumieniem cnoty, za starożytnym filozofem Cyceronem, który miał prostą definicję. Cnota to sprawność duszy zgodna z naturą, miarą i rozumem. Cnotliwym nazywał tego Cyceron, kto rozwinął najpełniej tkwiące w nim możliwości rozwoju. A zatem idźmy troszkę w głąb. Mamy słowo takie wprowadzające, więc spróbujemy bardziej zrozumieć treść tego terminu cnota, żeby przeprowadzać jej rehabilitację. Cnota jest trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Jest jeszcze prościej, sprawnością czynienia dobra. Dzisiaj ludzie zdobywają różne sprawności, różne zdolności, umiejętności, chcą posiąść, a cnota to sprawność czynienia dobra. Pozwala ona osobie nie tylko wypełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co najlepsze. Cnota to trwałe ukierunkowanie na to, co istotne dla jej egzystencji ludzkiej. Zdolność do realizacji tego, kim może być oraz co może i powinien czynić człowiek. Poprzez cnotę człowiek jak gdyby wzrasta w człowieczeństwie. Termin cnota przynależy do kategorii być, a nie mieć. Raczej się kimś jest. Jest właśnie się tym, który jest cnotliwy. My mówimy, posiadać cnotę to raczej nie. To jest właśnie ktoś, kto staje się kimś, na przykład cnota męstwa. To jest ktoś, kto jest mężny. Dlatego też współcześnie być może niektórzy zamiast słowa cnota używają określenia postawa. Słowo postawa jest dzisiaj bardziej popularne. Ktoś jest roztropny. Czy ma postawę roztropności, ma cnotę roztropności. Najbardziej podstawowy podział to cnoty ludzkie i cnoty boskie. Inaczej teologalne, wiara, nadzieja i miłość, które są przede wszystkim darem Boga i wynikające z tego daru odpowiedzią człowieka. Te dary teologalne mają na celu bezpośrednie zjednoczenie człowieka z Bogiem. Jeszcze do tego wrócimy. Zatrzymajmy się jednak chwilę na tych cnotach ludzkich. Ze względu na genezę rozróżnia się dwa rodzaje naturalnych uzdolnień moralnych. Uzdolnienia wrodzone, tak zwane dyspozycje, i uzdolnienia nabyte, tak zwane sprawności. Pozytywne dyspozycje, na przykład niektóre cechy temperamentu, swoistą emocjonalność, w dużej mierze człowiek zawdzięcza prawom dziedziczenia. Stanowią one podstawę do tworzenia sprawności. Osiągnięcie sprawności jest owocem wychowania. Rodzice starają się, by dzieci wybierały dobro, a także osobistego wysiłku samowychowawczego poprzez tak zwaną pracę nad sobą. Powtarzanie dobrych czynów sprawia, że stabilizuje się w człowieku wola czynienia dobra, nastawienie woli ku dobru. W miarę rozwijania sprawności działanie moralnie dobre dokonuje się łatwo, jakby spontanicznie, staje się naturalnym stanem człowieka. Człowiek, który posiada cnotę, przynajmniej częściowo potrafi stabilizować swoje emocje, swoje nastroje psychiczne. Są w nim mniejsze przeskoki od jakiegoś hura optymizmu do głębokiego pesymizmu. Oczywiście, broń Boże, nie chodzi o to, że my się mamy dystansować od własnych emocji. Naszym ideałem nie jest stoicka apatia, czyli taki chłód emocjonalny. Nie. Człowiek jest z jednością cielesno-psychiczno-duchową. Ale poprzez wypracowywanie dobra łatwiej nam także kierować naszymi nieraz bardzo rozchwianymi emocjami. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej cnota jest złotym środkiem. Jest powiedzenie takie: cnota jest pośrodku. Na przykład środkiem między nadmiarem a niedomiarem. Męstwo to coś pośrodku między tchórzostwem a zuchwalstwem. Hojność względem drugiego to równowaga między skąpstwem a rozrzutnością. Cnota jest pośrodku. Wypracowanie cnoty jest mocno zaangażowana w wolność człowieka. Człowiek staje się bardziej sobą, kiedy bierze w posiadanie samego siebie. Nie podporządkowuje się czemuś zewnętrznie narzuconemu, ale poddaje się własnemu wewnętrznemu prawu cnoty. Cnota jest jego siłą, dzięki której rozwija się w swym człowieczeństwie. To tak jak zdobywanie stopniowe umiejętności gry na instrumencie, na przykład na fortepianie. Na początku te nuty i zasady gry wydają się być czymś trudnym, ale z biegiem wypracowywania pewnych sprawności, przy posiadaniu jeszcze wrodzonych dyspozycji, człowiek zdobywa coraz większą wolność posługiwania się instrumentem muzycznym, fortepianem, gra coraz lepiej, zdobywając możliwości wirtuozowskie. Działem filozofii, etyki zajmującym się cnotami jest aretologia, arete. Nauka o cnotach. Mamy cztery podstawowe cnoty ludzkie, określone jako kardynalne. Są nimi roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Słowo, nazwa, słowo cnoty kardynalne pochodzi od łacińskiego terminu cardines, to znaczy oparcie drzwi uzyskane dzięki zawiasom. Ta nazwa sugeruje, że od realizacji cnót kardynalnych zawisł charakter człowieka. Są one jakby filarami, na których opiera się życie prawdziwie ludzkie. Oczywiście ta nauka o tych czterech cnotach kardynalnych, ona tak płynnie zmieniała się u różnych myślicieli i filozofów. Na przykład Platon ukazywał cnoty jako siły kierujące działaniem poszczególnych warstw duszy. Warstwą rozumną kieruje mądrość. On wtedy mówił o mądrości. Warstwą impulsywną kieruje męstwo. Warstwą pożądliwą umiarkowanie. Ich wzajemnym współdziałaniem zajmuje się sprawiedliwość. Takie ujęcie, trochę właśnie platońskie, cnót kardynalnych, można znaleźć w Piśmie Świętym, w jednej z ksiąg Starego Testamentu, w Księdze Mądrości. To jest późna księga Starego Testamentu, napisana w języku greckim pod silnym wpływem myśli greckiej. Pojawia się w rozdziale 8, werset 7 następujące zdanie. Jej to dziełem, czyli mądrości, są cnoty. Dwukropek. Uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu. Arystoteles, uczeń Platona, podkreślił naczelną rolę roztropności, wskazując ją niejako w miejsce mądrości. Święty Tomasz z Akwinu. Mam wielkie nabożeństwo do niego. Z wielką estymą na niego patrzę. Szczególnie jakoś stał mi się bliski przez ten jubileusz 750-lecia jego śmierci obchodzony w tym roku. W mojej kaplicy w ośrodku dla niepełnosprawnych, gdzie jestem kapelanem. W czasie każdej niedzielnej mszy świętej na komunię świętą śpiewamy pieśń Zbliżam się w pokorze, adorote devote, przypisywaną świętemu Tomaszowi z Akwinu. Przez cały rok tam będziemy śpiewać tę pieśń ku czci świętego Tomasza. Święty Tomasz z Akwinu zbudował wielką syntezę aretologiczną. Opisał szczegółowo trzy cnoty teologalne, pięć sprawności intelektualnych i cztery cnoty kardynalne. Na czoło wysunął roztropność jako cnotę intelektualną i moralną, ale równocześnie ukazał miłość jako podstawową cnotę chrześcijańską. Dzięki czemu aretologia, czyli nauka o cnotach świętego Tomasza, ma postać taką całościową i bardzo pozytywnie pokazuje charakter moralności chrześcijańskiej, bo miłość jest w centrum. Można i będziecie to robić przez cały rok, w sposób szczególny raczej konkretny, analizować poszczególne cnoty, i te kardynalne, i te teologalne. One są w wielu miejscach bardzo pięknie, czasem artystycznie przedstawiane. Wspomnę jedno z ostatnich miejsc, które odkryłem w czasie tych wakacji bardzo niedawno. Zwiedzałem Spisz na Słowacji. Polecam. Miasta Spiszu. I byłem między innymi w Lewoczy, najważniejszym sanktuarium słowackim. I tam na rynku jest przepiękna bazylika świętego Jakuba, wpisana do UNESCO, z ołtarzem bardzo podobnym do ołtarza Wita Stwosza w Krakowie. Zresztą rzeźbiarzem był uczeń Wita Stwosza. Niedaleko jest ratusz, przepięknie wkomponowany w rynek. I na rynku, na tym ratuszu, w ozdobny sposób, symboliczny, przedstawione cnoty kardynalne. Ciekawostka. Piąta była dodana. Roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. Artysta dołożył, może mu tam jeden filar został, dołożył cierpliwość. Chyba dobrze, że na ratuszu są cnoty kardynalne, te ludzkie. Nie przyglądałem się, czy na tej bazylice bardzo blisko, także jakoś stanowiącej pewną taką całość, gdzieś tam pojawiły się cnoty teologalne. Może tak. I takich we współczesnych kościołach tych przedstawień cnót dzisiaj jest o wiele mniej. Szkoda. Może w waszych kościołach gdzieś są. Poszukajcie. W mojej kaplicy, czyli w kaplicy ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej Halembie, mieszkam w sąsiedniej dzielnicy w stosunku do księdza Wojciecha, mamy w witrażach przygotowanych przez naszych instruktorów i przez naszych podopiecznych, bo mamy w ramach warsztatu terapii zajęciowej pracownię obróbki szkła. Piękne witraże przygotowują nasi instruktorzy i podopieczni. Mamy trzy cnoty teologalne. Wiara, nadzieja i miłość. Ale zostało czwarte okno. I nasz dyrektor, który projektuje te witraże, wymyślił czwartą cnotę. Jak myślicie, jaką? Pokorę. Pokorę, bo powiedział, że w ośrodku Caritas względem osób niepełnosprawnych, by móc dobrze pracować, trzeba mieć dużo pokory. To są rzeczywiście bardzo ciekawe rozwiązania, nieraz artystyczne. Tych poszczególnych cnót. Na jedną rzecz w tym wszystkim trzeba zwrócić uwagę. Otóż tak zwana praca nad sobą, tak zwane wypracowywanie cnoty w chrześcijańskim spojrzeniu na życie moralne nie oznacza perfekcjonizmu. Nie oznacza samodoskonalenia się. to by ocierało się troszeczkę o filozofię buddyjską. A w chrześcijaństwie była taka herezja pelagianizmu, która mówiła, że łaska jest niepotrzebna, żeby być dobrym, że ja sobie sam mogę wytrenować dobro przez zdobywanie tych cnót. Chrześcijaństwo na pierwszym miejscu stawia łaskę. Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej o Kościele, Gaudium et Spes, mówi takie zdanie. Poszczególni ludzie i grupy pielęgnować będą cnoty moralne i społeczne oraz będą je szerzyć w społeczeństwie tak, aby przy koniecznej pomocy łaski Bożej ukształtowali się prawdziwie nowi ludzie i budowniczowie nowej ludzkości. Przy koniecznej pomocy łaski Bożej. Owszem, człowiek ma pewne wrodzone predyspozycje, ale równocześnie każdy człowiek jest zraniony grzechem pierworodnym i jego skutki nawet po Chrzcie Świętym w nas pozostają. Mamy trudności w zachowaniu równowagi moralnej. Dar zbawienia dany przez Chrystusa udziela nam łaski koniecznej do wytrwałości w poszukiwaniu cnót. Potrzeba nam otwierania się na łaskę Bożą, przyjmowania sakramentów świętych, współdziałania z Duchem Świętym, abyśmy z pomocą tych Bożych darów potrafili wzrastać w cnocie, w tej sprawności, w czynieniu dobra. Właśnie potrzebna jest ta katolicka równowaga. Pierwszeństwo łaski Bożej przy równoczesnej naszej współpracy z łaską Bożą. Dzisiaj są takie trendy, które mówią, że tylko łaska. Że człowiek nic sam z siebie nie może. To są czasem skrajne ujęcia luterańskie, sola gratia. Człowiek właśnie z pomocą łaski Bożej potrafi dobrze wykorzystywać swoją wolność, aby ją ukierunkowywać na dobro i to dobro wybierać. I ja myślę, że cały ten rok formacji, który przed wami, będzie tą dobrą okazją dla tej równowagi między Bożym darem i naszą odpowiedzią na ten Boży dar. A jeśli będziemy mieli sprawność w tej odpowiedzi na Boży dar, to będziemy wzrastać właśnie w cnocie. Już ostatnia myśl. Zwróćmy uwagę, jak dyskretnie są obecne w naszym życiu duchowo-modlitewnym trzy cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość. One są obecne w każdym różańcu. Przed rozpoczęciem każdej nowej części różańca odmawiamy te trzy zdrowaśki. Zawsze się modlimy o wiarę, nadzieję i miłość, bo to są Boże dary, które otrzymaliśmy w zaczątkowej formie przy chrzcie i nasza odpowiedź na te Boże dary. Tak to to wymyśliła duchowość chrześcijańska, że na początek każdej części różańca wstawiła te trzy cnoty teologalne. A w myślach oczywiście możemy prosić o te cnoty kardynalne także. Te czysto ludzkie. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Tych siedmiu cnót na cały rok życzę wam i sobie. Bóg zapłać.